Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku podcastu bez edycji goszczę drzwi Kubicki, Marcin Kubicki.
To jest podcast bez edycji. Przed Państwem gospodarz podcastu Jerzy Rajkow-Krzywicki.
Witajcie wszyscy.
Z Marcinem się znamy już od jakiegoś czasu. Ze względu na to, że Marcin też vloguje, to tak się chyba poznaliśmy, bo zacząłem oglądać jego vloga i się chyba odezwałem do ciebie. Czy jak to było, pamiętasz?
A wiesz co, że nawet nie pamiętam.
Ja mi się wydaje, że jakieś zacząłem ci komentarze pisać na tym vlogu. Jakoś tam. I ty później zacząłeś włazić na mojego vloga i jakoś tak wyszło później.
A wiesz co, całkiem możliwe.
Chyba na meetupie Mirka, żeśmy się też widzieli.
Pierwszy raz, tak.
Mirka Burnejko, słynnego youtubera polskiego i biznesmena.
Dokładnie tak pewnie było. Na pewno pierwsze spotkanie było na tym meetupie, także było też ciekawie wtedy.
No, i na tym meetupie pamiętam też, że chyba miałeś swoje pierwsze takie wystąpienie na żywo, co?
Tak, pierwsze tak moje wystąpienie publiczne i w sumie takie wystąpienie już miałem 2-3 razy i teraz w sierpniu będzie czwarte.
A w sierpniu gdzie będziesz występował?
A też u Mirka.
No dobra, ale ja chciałbym się ciebie spytać, bo być może nie wszyscy jeszcze oglądają twojego vloga, co jest bardzo oczywiście złe i należy to szybko nadrobić, natomiast jakbym tak chciał cię poprosić o taki elevator pitch, to kim jest Marcin Kubicki?
No przede wszystkim przedsiębiorcą, ale dostosowuję drzwi, kuchnie, schody dla klientów indywidualnych i firm. Mhm. I też zajmuję się rozwojem osobistym i też staram się czasami przekazywać w tych swoich filmach jakieś wartościowe treści, które mogą pomóc innym osobom też w własnej działalności lub pozwolą też założyć własną działalność lub w ogóle rozwoju i dochodzeniu do jakichś tam celów.
A z tym vlogiem to jak to było? Zacząłeś robić vloga po to, żeby łapać klientów do działalności swojej gospodarczej, do tej firmy, czy założyłeś vloga, bo chciałeś właśnie ludziom pomagać w jakimś tam organizowaniu sobie życia, produktywności i tak dalej? Co było pierwsze?
Znaczy się, pierwsze to było w ogóle to, że chciałem... Na początku sam zrobiłem to wyłącznie dla siebie, aby się przełamać i zacząć mówić. Mówić do kamery i się nie bać. Jakby to był mój główny cel i tu w ogóle nie myślałem o żadnych subskrypcjach, co myślałem, że będzie 10 subskrypcji, to będzie w ogóle jakikolwiek sukces.
A przypomnij, dzisiaj masz ile?
Jakieś około 1700, nie? Nie ma szału, nie, ale...
No ale to trochę więcej niż 10 jednak, nie?
No tak, tak. Z perspektywy czasu to jest tak, że po prostu to się zaczęło rozwijać, zacząłem pokazać, co tak naprawdę też firma robi. No i też jakieś tam treści związane z rozwojem staram się przekazywać, czy biznesowe też jakieś treści, nie? Okay. Jakby w ogóle poza tym, że rozwijam działalność, w której jestem, no to staram się też jakby, chciałbym też pomagać w przyszłości ludziom też w biznesie, czy w jakimś tam właśnie rozwoju, żeby też osiągali sukcesy w niektórych sprawach, nie? I przekuć swoje doświadczenie, podzielić się swoim doświadczeniem i pomóc też innym osobom. Także zobaczymy, jak to będzie w przyszłości.
A chcesz być coachem czy mentorem?
Co ja tego tak nie nazywam, nie? Okay. To jest bardziej... Nazywanie kogoś coachem, tylko a kogoś mentorem, no to są jakby... Ciężko jest jednej lub drugiej rzeczy, mi się wydaje, tak tylko stricte z tego wyżyć, tak cudzysłowie mówiąc, ponieważ mi się wydaje, że jakby to pomaganie ludziom w jakimś stopniu, no to jest mieszanka tego wszystkiego, nie? Mhm. Jeśli ktoś tylko coachuje, to okej, okay, no ale...
No nie, tak, no umówmy się, no są coache, którzy tylko są coachami, tak? No
okej, okay, ale to...
Ale nie jest to coś, co ci się podoba, tak?
No nie,
bo nie chciałbyś tak robić, tak?
Nie chciałbym tak robić, bo jednak chciałbym przekazywać swoje doświadczenie, nie? Mhm. Ale ja sam też brałem udział w coachingu jakby ze swoim mentorem, którym jest Andrzej Burzyński, i to działało bardzo dobrze na mnie, ponieważ coaching to jest tak naprawdę zadawanie pytań i ja sam na nie w jakiś sposób odpowiadałem i znajdowałem rozwiązania swoich problemów, wyzwań i tak naprawdę i to mega, mega mi pomagało. Z perspektywy lat, jak patrzę, co tak naprawdę dokonałem i w jaki sposób się rozwinąłem, to naprawdę takie rzeczy mega pomagają, ale trzeba tak naprawdę działać. Zresztą to dzisiaj w dzisiejszym vlogu o tym powiedziałem, że tak naprawdę to, że ktoś czyta książki i tam się rozwija i czyta jedną za drugą, a tak naprawdę nie wprowadza nic w swoje życie i nie zmienia, chociaż nie próbuje, nie? Mhm. No to tak naprawdę ciężko nazwać w ogóle rozwojem, nie? I,
no pewnie.
I trzeba czytać, wdrażać, czytać, wdrażać i jeśli nawet coś nie działa, no to po prostu przestać to robić i spróbować coś innego, tak żeby widzieć, czy są jakieś efekty, czy nie.
Okej. Okay. No dobra, czyli ten vlog był tak po to, żeby się przełamać, żebyś się przyzwyczaił do mówienia do kamery i w ogóle, żeby się jakoś tam, powiedzmy, się nauczył wypowiadać lepiej pewnie publicznie. A to opowiedz mi, jaka w ogóle jest twoja historia wcześniej, bo to te osoby, co były na tym meetupie wtedy Mirka, no to oczywiście słyszały całą historię, która jest moim zdaniem bardzo, bardzo spoko. Natomiast no tak poza tym nie wiem, czy ty już kiedyś opowiadałeś w ogóle o tym jakoś tak publicznie, powiedzmy?
Nie.
A czy chciałbyś? Jak powiesz, że nie, no to oczywiście wiesz.
Ja mogę opowiedzieć o tym. Generalnie moja historia zaczyna się od tego, że w 2007 roku, czy 2008, teraz już dokładnie nie pamiętam, otwarłem działalność. Mhm. Wcześniej pracowałem u kogoś, otwarłem działalność, miałem też wspólnika i ciężko żeśmy pracowali. Generalnie za bardzo nie było widać tego pieniędzy. Mhm. Później miałem tam jakieś większe zlecenie, na którym mieliśmy dobrze zarobić. Z tego tak naprawdę się zrobił minus bardzo duży. Aha. Później zacząłem się ratować różnymi kredytami, co spowodowało mega duże zadłużenie. I tak naprawdę firma upadała. Przyczyn było wiele. Zaniżanie cen, bo myślało się, że czym więcej pracy, to wyjdziemy z tych problemów. Mhm. Ale tak naprawdę to powodowało, że tylko była jedna wielka plajta.
Okay.
I zbankrutowałem. I później, oczywiście paliłem dwie paczki dziennie papierosów, nadużywałem alkoholu, może nie miałem problemu z alkoholem, ale jak była jakaś okazja, to generalnie przesadzałem, tak? Mm-hmm. Do tego doszły tam inne używki, eksperymentowałem. Co bardzo mocno odbiło się na pewno o mojej psychice i też wtedy komunikat z klientem był dosyć ograniczony, bo jednak psychika była troszeczkę padła. I generalnie nie było zbyt dobrze. I generalnie relacje z rodziną były też niezbyt dobre w tamtym momencie. Aż w końcu 2014 roku, kiedy przypadkiem, można powiedzieć, trafiłem na książkę Briana Tracy Potęga Pewności Siebie, nie?
A no właśnie.
I jakby absurdem w tym wszystkim jest to, że nigdy nie przeczytałem żadnej książki, nie? Aż do tamtego
momentu. A w ogóle żadnej, czy żadnej z tego rejonu?
Żadnej.
Wow.
Ale żadnej, w sensie może gdzieś tam w szkole jakieś ściągi, nie?
No tak, no wiadomo, no, ale tak, żeby przeczytać od deski.
Od deski do deski, to przyznam się szczerze, że nie.
Skąd się w ogóle ta książka Briana Tracy'ego u ciebie wzięła?
Bo była taka sytuacja, że z racji tego, że był ograniczony kontakt ze mną, a było trzeba jakoś tam funkcjonować i z żoną stwierdziliśmy, że ona przejmie mój telefon firmowy, żeby jednak głos kobiecy będzie lepiej odbierany.
Przez dłużników?
Nie, przez osoby, które mieliśmy dostarczyć jakieś tam prace.
Okay, czyli jeszcze chodziło o taki jakby branding firmy, tak?
Tak, okay. Żeśmy się spóźniali ze pracami, w ogóle było nieciekawie. To sytuacja wyglądała tak, że moja żona zaczęła obsługiwać tych klientów poprzez odbieranie tych telefonów, a ja miałem się skupić się na dostarczaniu tych rzeczy i tam na pracy, nie? Żeby też mi kto chwilę nie dzwonił, kiedy będziesz.
To podzieliliście się obowiązkami.
Dokładnie. Po prostu. Padłem na genialny pomysł. Jadąc do klienta do Wrocławia, do Wrocławia chyba, czy gdzieś tam w tej okolice, przejeżdżałem przez Leszno i stwierdziłem, kupię sobie drugi telefon.
A dlaczego?
Wiesz, bo jestem, jednak mam taką manię, że lubię mieć gadżety, aha, a telefon to był takim, wiesz, fajną rzeczą. Mhm. I tym bardziej, że w tamtym momencie miałem taką, bardzo lubiłem Samsunga Note 2.
Jejku, jakie czasy zamierzchłe.
No, teraz ale to dzisiaj...
Note 10
jest...
wyszedł?
No, tak. Ja mam bo Note'a teraz 9. No
tak. O 8 chyba to był ten, co wybuchał, nie?
Tak, no, dokładnie, właśnie. Tak. Wybuchał. 9 na szczęście nie wybucha. Na razie. I w tamtym kupiłem, pojechałem do salonu, wziąłem sobie ten telefon z abonamentem i wychodzę z tego salonu, włączam sobie telefon i chciałem posłuchać sobie jakieś muzyki, a tam jakie moje zdziwienie, że ani jednej nuty nie ma wgranej, nie? Uh-huh. I patrzę, jakiś audiobook, nie? Bo książka, jakiś amerykański autor, mówię, kuźwa, co to
jest? I co, to było wgrane na tym telefonie?
Tak, bo to był to była aplikacja audioteki i od razu było tak, że tam była chyba jedna pozycja za darmo, okay, czy coś w tym stylu, nie pamiętam dokładnie. I na pierwszej stronie była właśnie taka książka i okładka pomarańczowa, jeszcze pamiętam, Potęga pewności siebie. Ten tytuł troszkę mnie przyciągnął, nie, wiesz.
Mhm. No ktoś nie chciałby być pewny siebie w końcu, nie?
Tak, i ja mówię, dobra, czegoś trzeba słuchać. Zacząłem tego słuchać i zaczęło mi, kurczę, to fajne rzeczy tam są. Nie takie, wiesz, tam były powiedziane takie rzeczy typu, no wiesz, nie masz pieniędzy, możesz je mieć, nie? Mhm. To jest kwestia tylko to jakby tego się możesz nauczyć, nie?
Tak.
Masz jakieś tam problemy, to możesz je przezwyciężyć, nie? Mhm. Masz jakieś nałogi, to tak naprawdę masz problem z samym sobą. Myślę, okej, nie? I wiesz, tam było też takie pytanie, zadaj sobie pytanie, co te nałogi ci dają, nie? Chodziło tak. głównie o alkohol i papierosy, nie? Mhm. Bardziej o papierosy wtedy. I tak przeczytałem to, nie? Przesłuchałem i tak sobie zadałem w głowie pytanie, co oni tak mi naprawdę dają, nie? Mhm. I wiesz, odpowiedź przyszła bardzo szybko, że Nic. Nie? I w tamtym jednym momencie podjąłem decyzję, że przestaję palić i pić, nie? W tamtym już okresie używki inne już były jakby troszkę odstawione, mhm. Ale to też mi pomogło w tym, że już mnie do tego nie ciągło.
Okej.
I taka, wiesz, decyzja, że tak, przestaję, bo wcześniej przestawałem palić chyba 3 razy, za każdym razem żona mówiła przestań, nigdy przy niej nie paliłem, ale wyczuwała, nie?
No tak.
Aż w końcu podjąłem tę decyzję i wcześniej za każdym razem mówiłem, że tak, przestanę, mhm. przestaję, nie? A tutaj nie powiedziałem nic, kompletnie nic, tylko przestałem palić i postanowiłem, że nie będę pił alkoholu.
Okej.
Okay. No i wiesz, bo taka sytuacja, nie wiem, tam po 3 tygodniach chyba ktoś się mnie pyta, to nie idziesz zapalić? Nie? Nie wiem, że nie. Dlaczego? No bo nie palę. Mhm. Moja żona w szoku, nie? W fotelu gdzieś tam siedziała, nie? I wiesz, niedowierzanie. Ja mówię, że od 3 tygodni nie palę, nie? I wiesz, zdziwko, nie? Później impreza jakaś, nie? Rozrywają alkohol, a ja mówię, że ja nie piję. Oczywiście wszyscy, że ona mi zabroniła, no tak, i w ogóle, nie?
Tak.
Martin, nie no, pi, przecież zobaczysz, nic nie będzie.
Nic nie powiemy, no, żadnym, słuchaj.
Ja mówię, to nie ona, to nie o to chodzi w ogóle. Postanowiłem, że po prostu nie będę pił, nie? I bardzo długi czas zajęło wszystkim jakby... uświadomienie, że tak naprawdę przestałem pić, nie?
I że to jest prawda.
I że to jest prawda, nie? I naprawdę nie mam w ogóle jakiegoś poczucia, że ja muszę się napić albo coś. Mhm. Na dzień dzisiejszy, to już minęło, nie wiem, 6 czy 7 lat, nie, jeszcze teraz nie pamiętam dokładnie, to tak naprawdę zacząłem pić od czasu do czasu okazyjnie piwo do jakiegoś tam meczu, nie? Mhm. I jakieś tam wino okazyjnie z żoną i to jest wszystko tak naprawdę, nie? Mhm. Wódki to nie ruszyłem od chyba 2014 roku czy 2013 i wiem, że jej nie ruszę, bo w ogóle nie mam takiej potrzeby i no nie wiem, no tak po prostu mam. Zresztą ostatnio miałem nawet taką sytuację, że jeden z kontrahentów mówi, a to się napijemy wódki, ja mówię, no tak średnio, mówię, ale okej. Okay. Także biznes też można robić bez alkoholu.
Tak jest, mimo tego, co się czasami w Polsce mówi na ten temat.
Tak, dokładnie.
A w budowlance to już szczególnie trzeba się, mam wrażenie, opierać, żeby się nie napić czasem, nie? Bo to takie...
No miałem takie sytuacje kiedyś, jak jeździliśmy do Niemiec i taki typowy Niemiec nam wystawiał pierwsze co to skrzynkę, nie? No piwa, właśnie. Nie? I sobie myślę, kurde, no Ale myśmy praktycznie nie ruszali, jedynie to, żeśmy po dwa piwa chyba wzięli w tamtym okresie do auta i do w domu, żeśmy sobie pili, nie? Ale no, są przypadki, co chleją, nie ma co ukrywać, że to tak jest i murarka i te sprawy tak to jest. Po prostu jest nagminne i mega trzeba uważać. Także no, tak się dzieje niestety.
No i zobacz, i takie zmiany zapoczątkowane poprzez jedną książkę, którą znalazłeś na telefonie. Ty zastanawiałeś się czasami, co by było, gdybyś tej książki wtedy nie znalazł na tym telefonie, albo gdybyś w ogóle tego telefonu nie kupił? Co w sumie było złą motywacją, bo przecież to chodziło o gadżeciarstwo i chęć posiadania drugiego telefonu, bo tamten pierwszy to miała żona.
Tak. No tak, no przypadek, nie przypadek, różnie to można nazwać. Nie wiem, co by było, naprawdę ciężko mi jest powiedzieć, ale to bardzo zmieniło moje życie i naprawdę relacje z rodziną jakby też zacząłem odnawiać, to zajęło mi dosyć sporo czasu, ale no, z perspektywy czasu to wszystko się opłacało. Zresztą po tym upadku całym to ja jakby też nie widziałem, jak już widziałem drogę, że można mieć obrać inną drogę, że można wyjść na prostą. Mhm. Te problemy przezwyciężać i traktować je jako wyzwania tak naprawdę, to ja innej drogi nie widziałem, naprawdę. Ja dla mnie były tylko jedne drzwi, nie? Żeby iść do przodu, nie?
Okej, okay, ale czy po tej książce Briana Tracy'ego później zacząłeś konsumować masowo w ogóle tego typu jakieś rzeczy? To była aż
przesada, nie? Bo była taka sytuacja, bo jeszcze wtedy dużo robiłem na warsztacie, czyli miałem taką pracę, że robiłem coś i mogłem słuchawki mieć w uszach i słuchać.
Okej, czyli audiobooki zaczęły lecieć.
To praktycznie były takie dni, że 3 dziennie, nie? Tyle, wow. No i w ciągu... Kiedyś to sprawdzałem, to w 2014 roku właśnie, to był początek 14, jak ta książka mi wpadła, to chyba 80 pozycji w samym 14 roku. No, może trochę mniej, ale coś koło tego, ale to mówię, to zależy jaka tam była książka. Czyli długa, tak, bo były też po godzinie, tak?
No
to...
Półtorej książki na tydzień. No bo 52 tygodnie są w roku.
No to nawet mogło być więcej.
No to musi być więcej.
ale naprawdę to już żona mi zwracała uwagę, że przesadzam. Z tymi słuchawkami wszędzie chodziłem, gdzie tylko mogłem i konsumowałem tą wiedzę. W tym okresie na początku to konsumpcja i wiele rzeczy starałem się wdrażać, ale nie wszystko jakby też wychodziło, ale później z perspektywy czasu zacząłem mniej konsumować, bo więcej zacząłem jeździć, a jednak przy jeździe dłuższych tras to te audiobooki troszeczkę
usypiają.
No to... Ale też później mówię, dobra, to muszę też wypisywać z tych audiobooków, co jest wartościowe. Mhm. I tu się znowu zatrzymałem, bo co drugie zdanie prawie chciałem wprowadzić do swojego notatnika i w końcu się okazywało, że w ciągu tygodnia przeczytałem 2 strony i musiałem w końcu też przełamać w głowie te jakby takie ograniczenia i mówię, dobra, no trzeba słuchać, ale zacząłem też słuchać to, co mi było potrzebne w danym momencie. Mhm. Czyli jak chciałem się czegoś nauczyć o marketingu, to wchłaniałem książki o marketingu, czy o sprzedaży, czy o negocjacjach też jakieś tam sobie słucham, nie? Mhm. Także... Teraz stosunkowo dosyć o wiele mniej tych książek, ale tak czy owak jest, staram się słuchać tych książek, nie?
Okej, okay, czyli właściwie od 4 lat, tak? Nie więcej, no już jest 2019, od 5 lat non-stop konsumujesz audiobooki?
Ale tak, ale to mówię, teraz jest o wiele mniejszym stopniu to, nie? Bo jednak jestem bardziej zajęty i jakby też pracuję nad tym, żeby być mniej zajęty, a więcej zarabiać, ale no jakby to jest...
Dobry cel, no. Słuchaj, no i oprócz tego, znaczy to audiobooki były początkiem, a później co było dalej? W którym momencie ten vlog się pojawił?
Vlog się pojawił chyba w 2016 roku, to mniej więcej tak jak ty zacząłeś.
No ja zacząłem 3 lata temu, tak. Teraz w tym momencie Marcin odwrócił kamerę w naszą stronę i będzie pewnie coś filmował, tak, albo już włączył.
Swoją kamerę, tak zapraszam na swojego vloga. Reklama musiała być.
Podaj adres, jak zapraszasz.
Marcin Kubicki.
Na YouTubie.
Na YouTubie.
Należy poszukać.
Tak jest, dokładnie.
Marcin Kubicki. No dobra, i później był ten vlog. A vlog skąd się wziął?
Vlog skąd się wziął? Kurczę, tak próbuję sobie przypomnieć. Generalnie była taka sytuacja, że tak czy owak chciałem nagrywać i przekazywać coś wartościowego tego, co się nauczyłem. Ale
z tych książek wyciągnąłeś, że chcesz tego vloga robić? Czy oglądałeś innych vlogerów?
Jak znaczy nie, różne tam filmy oglądałem, tam Briana Tracy, czy różnych tam innych, coś przekazują. I stwierdziłem, że w przyszłości, jak będę chciał pomagać też innym, to jednak muszę być na YouTubie. Muszę mieć jakąś stronę internetową, nie tylko związaną ze schodami, drzwiami i w ogóle, nie? To muszę zacząć mówić, nie? Jak chcę przemawiać publicznie przed sceną, to na scenie, to i tak muszę do czegoś mówić i się zacząć uczyć mówić. Zresztą moje słownictwo czasami nie jest też zbyt takie oryginalno.
No, bez przesady, tam nie musisz takich tego typu statementów umieszczać. Ja sobie myślę, że masz całkiem spoko słownictwo, a wręcz nawet uważam, że czasami, znaczy, że to jest jakiś taki twój urok, że używasz pewnego typu słów.
Widzisz, a jednak wiesz, o czym mówię.
Nie, no wiem, oczywiście, że tak, natomiast wiesz, no. Jakby ci to powiedzieć, no nie ma człowieka, który używa idealnie języka, o, tak bym to ujął.
Uznam to jako komplement.
Myślę, że też w dzisiejszych czasach akurat jakaś taka szczerość i autentyzm taki w wypowiedzi, to jest akurat duży plus. No, jakbym ciebie usłyszał przemawiającego ze sceny w taki sam sposób jak Gary Vaynerchuk, to podejrzewam, że jakoś nie byłoby to fajne.
O, wspomniałeś o Garym. Jakby w sumie zacząłem też oglądać, jak był plan w ogóle, nie? Żeby zacząć cokolwiek nagrywać, to oczywiście ten plan był odkładany.
No, wiadomo.
Później zobaczyłem właśnie Mirka Burnejka, jak nagrywa.
Aha.
Między innymi Garego, czy tam Marcin Osman chyba jeszcze wtedy nie nagrywał, ale właśnie Garego i sobie myślę, to trzeba zacząć, nie? Wiesz, tam nagrałem jakiś pierwszy filmik taki, no jak to ten niedawno oglądałem, to po prostu porażka, nie?
Ale on tam jest na YouTubie, nie skasowałeś go?
Nie skasowałem, ale jest niepubliczny.
Tam. Ja się tak nie bawię. To dzisiaj wieczorem ustaw go jako publiczny.
Pomyślimy.
Pomyślimy.
No, ale z każdym jakby filmem starałem się, po prostu robiłem go mimo przeciwności losu, ale tych przeciwności losu troszkę było.
Na przykład jakie? Możesz powiedzieć, nie powiem i wtedy pójdziemy dalej.
Powiem.
To powiedz.
Nie no, generalnie było tak, że nikomu się z moich bliskich to nie podobało.
Ale na tyle się nie podobało, że chcieli cię zmusić do tego, żebyś przestał?
Ciągniesz, tak. Chcieli mnie zmusić, ale nie powiem w jaki
sposób. Szantażem? Wyrzucając cię z domu? Nie, no dobra.
Nie, no, wyrzucając z domu nie, aż tak drastycznie nie było, ale generalnie się to po prostu nie podobało. Ale tak czy owak kręciłem i efektem na przykład dzisiaj się śmiałem nawet z żoną, że YouTube przelał 520 zł na moje konto. Od chyba lutego miałem reklamy.
Brawo.
I wiesz...
Od lutego. Luty, marzec, kwiecień, maj, czy... No to tak stuwa miesięcznie.
No chodzi. Może nie cała, nie? Ale to wiesz, to pomijając sam, czy to dużo, czy mało, ale wiesz, no jest, nie? Ja byłem pewny, że jak zarobię na tym 50 zł, bo to będzie szok, nie? A tutaj jest parę miesięcy i taka suma, nie? No także...
A dlaczego w ogóle włączyłeś reklamy? Bo się dało, czy jak to było? Bo tam chyba poniżej 1000 chyba nie dają włączyć reklam teraz, nie?
A to w sumie wiedziałem od ciebie, że się nie da, tak? No. Ale jakby moja asystentka, bo mam asystentkę wirtualną, gorąco polecam, ale nie moją.
Czy w sensie polecasz instytucję asystentki wirtualnej, tak? Okay.
Moja jest zajęta i nie dam numeru.
Namiaru na asystentkę Marcina nie podamy, niestety. Bardzo nam przykro. Przepraszamy cię, asystentko Marcina, nie będziesz miała więcej biznesu.
Nie, dobra, jak ktoś będzie chciał, to podam.
Ale trzeba do Marcina napisać i trzeba rozwiązać zagadkę. Jaki artysta, amerykański muzyk u mnie tutaj na ścianie wisi? Oto. I jak ktoś odpowie na to pytanie, to wtedy Marcin poda namiary do artysty. Nie do artystki, tylko do asystentki. O. Dobra?
Okej. Okay. Skoda. No,
to jedziemy dalej, bo się zatrzymaliśmy na czym właśnie? Ja straciłem wątek.
Wirtualna asystentka i tak naprawdę...
z tymi reklamami na YouTubie było właśnie, żebym 500 zł dostałeś przelewu z YouTuba.
Firma dostała.
Firma Drzwi Kubicki, oczywiście.
Kubicki spółka z o.
Brawo. Tak się nazywa?
Tak.
Ale Drzwi Kubicki czy Kubicki spółka z o?
Nie, prostu? Kubicki spółka z o.
Spoko.
PKB, tak to się mówi? PKD?
PKD? Nie, no jak masz spółkę z o.o., to w KRS-ie jesteś nawet.
No tak, ale chodzi mi o to, co spółka może wykonywać.
No właśnie, co jest napisane tam?
Wszystko.
Wziąłeś wszystko, skopiowałeś?
Nie, wszystko nie, ale dużo. No nawet wydawanie książki.
Mam kolegę, który jak się zastanawiał, jak nazwać swoją działalność gospodarczą, to w końcu doszedł do wniosku, że nazwie swoją działalność gospodarczą wszystkie zadania.
Dobre, dobre, dobre.
To cokolwiek by nie robił, będzie pasowało. Mhm. No dobrze, więc no więc właśnie, więc były problemy na samym początku z tym YouTube'em i z tym, że tutaj ludzie chcieli cię tym, jak to się mówi, może nie agresją, ale presją emocjonalną zmusić do tego, żebyś nie robił tego YouTube'a. To musiało być bardzo trudne, bo ja pamiętam, jak ja zaczynałem vlogować, to już sam fakt, że ja w ogóle podjąłem tą decyzję i że siebie codziennie oglądam i że się gapię w jakiś kawałek szkła, to już to było dla mnie na tyle trudne, że podejrzewam, że jakby przyszła do mnie żona i powiedziała, wiesz co, Jerzy, weź ty przestań się wygłupiać, bo to jest głupie to, co ty robisz, w ogóle weź tam, zajmij się czymś, weź, skoś trawnik na przykład, to ja myślę, że pewnie prawdopodobnie bym wtedy przestał.
To nawet ciekawe, bo Mirek powiedział mi coś podobnego kiedyś, no, że jakby żona go nie wspierała, to prawdopodobnie by, zresztą on to mówił chyba publicznie nawet,
tak, tak,
żeby nie robił tego. Jak to wyjaśnić? Ciężko to jest wyjaśnić, ale po prostu ja widziałem w tym pewien cel, nie?
Ale wtedy już widziałeś, że to ci coś daje? W sensie takim, no nie wiem, bo celem było to, że chcesz mówić lepiej i się wypowiadać ze sceny. To ty już tam wtedy widziałeś jakieś efekty, czy bardziej o coś innego chodziło?
Ogólnie o rozwój mi chodziło, tak? Że chcę iść do przodu i w sytuacji, w której ktoś mi coś mówi, że nie mogę robić...
To ty masz ochotę to robić.
To wiesz, to... Jakby to powiedzieć, zasada, nie poddawaj się szantażowi, nie?
Okay.
No bo wiesz, bo dasz palec, to później jest cała ręka, nie? I stwierdziłem, że jednak no nie. Mm-hmm. Poszłem na pewne kompromisy z moją drugą połówką.
Okay.
I jakby tylko dlatego, że to była moja druga połówka, no, i ją bardzo kocham. Serdecznie
pozdrawiamy żonę Marcina i dziękujemy. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na bardzo ważny element, który padł, a być może nasi słuchacze nie zauważyli albo nie usłyszeli, a mianowicie, że doszło do jakichś jednak negocjacji. To nie jest tak, że Marcin się postawił, mówi, nie, ja to będę robił, koniec, tylko jednak jakaś rozmowa była, tak? Coś tam było, no.
Tak, 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 dokładnie. A jeśli chodzi o inne osoby, to generalnie totalnie zlałem.
Ale bo ja często się spotykam z takim akcentem albo z taką strategią, którą ludzie właśnie tworzący różne rzeczy proponują na tego typu okoliczności. Mówią, że jeżeli ktoś cię nie wspiera, to znaczy, że ta osoba po pierwsze cię nie zna dobrze, a po drugie nie życzy ci dobrze, no bo jeżeli ty się już czymś chcesz zajmować, jak ktoś ci mówi, nie rób tego, nie wiem, zakładasz firmę, ktoś ci mówi, nie, zbankrutujesz, nie zakładaj firmy, no co ty? To znaczy, że zasadniczo od takich ludzi należy się jakoś bardzo mocno odciąć, no bo to są osoby, które nas będą, jak to się mówi, ciągnęły w dół, podczas gdy my chcemy iść do góry. Czy no, tak drastycznie podszedłeś do tematu, czy nie?
Prawda jest taka, że jak zaczynasz się zmieniać i wchodzisz na jakiś inny poziom, to pewni ludzie sami od ciebie odejdą. A jeśli chodzi o to, żeby odcinać się w jakimś stopniu od rodziny, no to raz, że ciężko.
No ciężko.
A dwa, to jeśli chodzi o bliskich, czy nawet znajomych, no to nie wiem, czy słyszałeś o takim czymś, że nie wiem, w dawnych czasach to, co było najgorsze dla ludzi, to nie śmierć, tylko wydalenie z wioski, czyli tak, społeczeństwa.
Tak było.
I dlatego mamy to mocno zakorzenione w... jakby w DNA, czy nie wiem, jak to nazwać.
W naszych mózgach jaszczurzych.
Tak, tak, dokładnie. Że chronimy naszych bliskich, bo jak coś zrobisz, to bo tak było, że na przykład, nie wiem, ktoś zrobił coś dziwnego, wydalili go z wioski, no to jak teraz my coś robimy innego, niż odbiega to od społeczeństwa, no to nasi bliscy chcą nas chronić poprzez to, że mówią, nie rób tego,
no tak,
to jest złe.
Tak.
Jakby to był jeden aspekt, jakby ja to rozumiałem, dlatego starałem się być spokojny i opanowany i w ogóle. I stosowałem wszystkie techniki opanowania, jakie tylko się dało.
A jakie na przykład? Techniki oddychania były stosowane?
A nie, to oddychania to nie. Staram się co jakiś czas robić. Dlatego też w ogóle jak zaczynałem się zajmować rozwojem, to dużo słuchałem takich uspokajających troszeczkę afirmujących rzeczy i z rana dużo medytowałem, tak? Z 30 minut dziennie, nie?
I to naprawdę? Było... I udawało ci się medytować?
Ale to było, wiesz, zależy co nazywasz medytacją, nie? Bo...
Wiesz, że siedzisz i się skupiasz na obecnym momencie.
Nie, ale ja generalnie starałem się wyluzować, nie? Mhm. Jakby nie wiedziałem, że nawet to jest forma medytacji, po prostu gdzieś tak sobie to wymyśliłem i robiłem, nie? I miałem słuchawki i zamykałem się w biurze, zanim w ogóle pracownicy wtedy przyjechali, bo jeszcze ich wtedy tak miałem do tej produkcji i położyłem się w ogóle na ziemi i sobie leżałem i słuchałem, nie? Mhm. I tam 30 minut taką miałem ustawioną, nie pamiętam, co to dokładnie było. I zdarzało się, że mi zasnęłem, nie? Ale generalnie to mega dużo mi pomogło w takim wyciszeniu samego siebie, nie?
Okej.
Także to mega mi pomogło. I wracając do tematu związanego z...
Z bliskimi i z vlogiem.
Tak. No to tak jak mówiłem, że to jakby było zachowanie, które miało mnie chronić.
Tak.
A do tego jeszcze myślę, że opinia innych w ogóle była bardzo istotna, nie? Ponieważ... Były takie sytuacje, których wiem, że nikt nie oglądał, a mówił pewne rzeczy, że gdzieś coś tam widział w tym vlogu, a wiem, że nie oglądał, nie? I w ogóle to była nieprawda. Zresztą można byłoby to obejrzeć i sprawdzić, ale nikt tego nawet nie sprawdził, tylko mówił, a ty tam takie coś powiedziałeś. No więc...
Mimo, że nie powiedziałeś.
Mimo, że nie powiedziałem.
Patrz, no.
Także mówię, takie historie zaczęły być ten... Aha, jeszcze wracając do... Bo to jest tak też, nie? Że... ludzie na początku cię hejtują,
tak.
Później, nie pamiętam jak to dokładnie
później
idzie.
Później cię wyśmiewają.
Nie, nie, na początku
nie,
hejtują.
Później cię ignorują?
Tak, a później mówią, wiedzieliśmy, że ci
tak,
się uda.
Tak, tak, dokładnie, tak, tak.
Także do przodu, cały czas do przodu, a później będą cię poklepywać.
To po ilu latach te osoby, które wątpiły w to, że to jest dobry patent w ogóle, żeby właśnie prowadzić tego vloga i które chciały cię przed tym dziwnym społecznie zachowaniem uchronić, powiedziały ci, słuchaj Marcin, robisz dobrą robotę. Od początku wiedzieliśmy i wierzyliśmy w ciebie.
Wiesz co, że osoby gdzieś tam, które mnie krytykowały, tego mi wprost jeszcze nie powiedziały, ale wiem, że niektóre same oglądają, nie?
Nie, no to pozdrawiamy, to bardzo fajnie.
Ale... tak, żeby na głos powiedzieć, że fajną robotę robisz, to jeszcze tego nie słyszałem.
No dobra, no więc osoby, które cię jakoś tam chciały odwieść od tego vlogowania, do dzisiaj nie powiedziały ci, że robisz dobrą robotę. Ja ci powiem, robisz dobrą robotę.
Dziękuję.
Ja nigdy nie chciałem cię odwieść od vlogowania, ale jak pierwszy raz zobaczyłem twojego vloga, to sobie pomyślałem, kurczę, ale gość fajnego vloga robi. I to było tak totalnie po prostu pozbawione jakiejkolwiek pozy. Zresztą do tej pory jest.
Dziękuję.
Chociaż trochę bardziej już tak mam wrażenie, że jakiś wpadłeś w jakiś taki, jak to się mówi, no że masz jakąś taką swoją rolę vlogera teraz, której tam na początku kompletnie nie było.
Nie.
Natomiast to jest to, co mi się strasznie spodobało właśnie, że ja na przykład zacząłem vlogować, bo oglądałem Casey'ego Neistata, no gdzie w ogóle no, jak gdyby poziom produkcji tego vloga to jest, no ja wciąż dzisiaj nawet mało kto potrafi tak fajnie vlogi robić jak on. Natomiast ja miałem ochotę się tego nauczyć, w sensie moją jakąś tam motywacją było, dobra, on robi takie fajne filmy, to ja też będę i ja się nauczę robić je tak samo, czyli bardziej mi chodziło o to, żeby się nauczyć montażu, no i oczywiście chodziło też o to, żebym się nauczył mówić dobrze do kamery i żebym się nie wstydził tej kamery i to. Jest dużo takiej autopoprawiania siebie przy okazji vloga, które wchodzi, o którym trochę też dzisiaj powiedziałeś i na którym mi bardzo zależało, natomiast właśnie w twoim vlogu była taka zawsze szczerość, nie? I to jest to, co wiesz, no to sprawiło, że tam, ja już nie pamiętam, ty miałeś jakieś takie po prostu mega niskie wyniki tych vlogów na początku, na mnie z 20 osób to oglądało, jak ja zacząłem ciebie oglądać i mimo wszystko wracałem do tych filmów twoich. Także 4 lata i co? I ty dzisiaj mi powiedziałeś, że jest super, tak? Się spytam, co słychać, jak tam się biznes rozwija i powiedziałeś, jest super, lepiej nie było, tak?
No tak, jest dobrze. Wszystko
4 lata minęły.
Wszystko się rozwija.
Co się stało przez te 4 lata? No w sumie od vloga to 3, tak? Od początku, od Briana Tracy'ego 4.
Tak.
No?
Znaczy nie, no generalnie od początku, od początku, pierwszy rok to były te książki, jakby starałem się sam w jaki sposób zmienić samego siebie. W 2015 roku poznałem swojego mentora Andrzeja Burzyńskiego.
Tak się wychylam, żeby zobaczyć, czy się nagrywa, no.
I jakby on mnie zaczął też troszeczkę prowadzić, zaczęliśmy rozwiązywać pewne problemy, które miałem w danym momencie i pytałem się go, jak do tego podchodzić, wiesz, od strony tak psychologicznej, mentalnej i w ogóle, no, czy relacyjne z innymi osobami i odbudowanie pewnych rzeczy, czy nawet stosunek do pieniądza, który w tamtym momencie był po prostu kiepski, między innymi przez to też zarobki były tragiczne i przez to biznes upadł. Bo tak naprawdę to, co my w życiu robimy, jakie mamy wyniki, to jest tylko odbicie tego, jakimi samimi jesteśmy. No, nie ma co tu dużo ukrywać.
No.
Wielu ludzi tego nie rozumie i ja musiałem to zrozumieć. Przede wszystkim trzeba chcieć to zrozumieć, bo niektórzy mają problemy finansowe i nie wiedzą o tym, że to, że nie wiem, nagle by wygrali w totolotka, to tak naprawdę i by teoretycznie rozwiązało ich to wszystkie problemy finansowe, to tak naprawdę by spowodowało, że by mieli później jeszcze większe problemy finansowe, ponieważ jeśli nauczymy się dysponować tym, co mamy i w jakiś sposób dobrze z tego korzystać, bo pieniądze są tak naprawdę neutralne, tak? Mhm. Pieniądze to są rzecz, którą można wykorzystywać do dobrych rzeczy lub do złych.
Tak.
I tak naprawdę wyciągają z nas to, co jest dobre lub złe, w zależności kto jakim człowiekiem jest i dlatego ja w jakimś stopniu wiedziałem, że te rzeczy muszę przepracować i pracowałem na początku, nie wiem, odkładałem nawet po złotówce, żeby wiedzieć, że odkładam, nie? Takie proste, naprawdę proste rzeczy, które trzeba było wprowadzać w swoje życie. Prowadziłem w ogóle dziennik, codziennie pisałem dziennik.
Jak ty to robiłeś, że pisałeś codziennie dziennik? Ja próbowałem się chyba z 15 razy w życiu zmusić do pisania codziennie dziennika i tak po tygodniu mniej więcej robienia tego dochodzę do wniosku, że to jest bez sensu. Miałeś jakąś strategię, żeby ten dziennik jednak prowadzić i żeby go pisać?
Ja jakiś czas temu go przeczytałem i w życiu go nigdy bym nie upublicznił. ale nie, bo to chodzi o to, że bardzo dużo negatywnych emocji potrafiłem tam wyrzucić, nie? I to mega mi pomogło z perspektywy czasu, jak teraz na to patrzę, nie? Ja to po pewnym czasie przestałem to robić, nie? Później w Google próbowałem to robić, ale to już mi nie wychodziło, więc zaprzestałem, nie? I to bardzo mi pomogło, a później taką jedną rzecz, którą bardzo wprowadziłem w swoje życie, to planowanie dnia. To już w ogóle odwróciło wszystko, nie?
No to opowiedz o tym, jak planujesz dzień? Albo jak wtedy planowałeś, a jak dzisiaj planujesz, co się zmieniło?
Znaczy generalnie jak zacząłem wstawać też wcześniej rano, bo ludzie sukcesu wstają wcześniej rano, więc zacząłem też wstawać wcześniej rano, mówię, że może wskoczę.
Może coś w tym jest.
Coś w tym jest, nie? I faktycznie było tak, że wcześniej rano wstawałem i zaczynałem dzień od zaplanowania w ogóle dnia, nie?
Okay.
W ogóle, no nie od tych jeszcze tych afirmacji, które sobie tam robiłem, czy ty w ogóle tej medytacji. Później zacząłem wprowadzać jakieś tam wizualizacje, gdzieś tam słyszałem, no ludzie robią, no to ja też sobie porobię, nie? I zacząłem takie rzeczy drobne wprowadzać, później zacząłem planować dzień, to robiłem tak, że albo robiłem to dzień wcześniej, w zależności jak miałem czas, nie? Albo robiłem z rana to, czyli wpisywałem, dzisiaj jest dzień 15 styczeń, 2018 rok, sobota załóżmy, nie? I zaczynałem tak, że wpisywałem jeden, nie wiem, tam spotkanie z kimś tam, nie? Dwa, muszę zrobić coś tam, nie? Trzy, coś tam, nie? No i tak sobie codziennie pisałem i później odkreślałem. I mega frajdę mi sprawiało, jak miałem, wiesz, odkreślałem sobie, że don.
Dobra, a zdarzało ci się, no na pewno się zdarzało, bo takie jest życie, że jednak nie odkreśliłeś wszystkiego.
Oczywiście, i to często się zdarzało, no to przekładałem na drugi dzień.
Okej. Okay. Nie wkurzałeś się na siebie, że no jak to, zaplanowałem sobie 15 rzeczy, a zrobiłem tylko 4?
Czy prawda jest taka, że jeśli tak było, to zdawałem sobie zbyt dużo, nie? Prawda jest, i to też dobrze weryfikuje, czy na przykład, nie wiem, czy się nie rozpraszasz na przykład, nie? Bo to też czasami tak często bywało, że można było zrobić więcej, ale na przykład, bo jednak gdzieś tam się rozproszyłeś. W tej chwili, jeśli pracuję zdalnie z domu na przykład i przez komputera, to robię sobie takie półtora godziny boksy, w których pracuję staram się później, nie wiem, takie coś rzadko się teraz zdarza, ale jak już się zdarza, to półtora godziny pracuję, później idę na przykład do rodziny, spędzam z nimi czy chwilę czasu, czy tam jakaś kawka, czy coś. Mhm. Wracam, nie?
Okej.
Okay. I tak, nie wiem, trzy sesje takie.
Potrafisz półtorej godziny się skupić?
Te półtora godziny czasami mija i sobie myślę, już?
Wow. To wiesz, ale... co teraz sobie myślą te wszystkie osoby, które ledwo dają radę się skupić przez 25 minut na tej metodzie Pomodoro takiej? Myślą sobie, ten Marcin Kubicki to jest jakiś Robocop normalny.
Nie no, przez półtora godziny na pewno też mnie coś rozprasza, no ale generalnie to, co mam do zrobienia, to wiem, że muszę zrobić i mieć to raz, że z głowy, raz, że to przynosi mi jakiś dochód, no to muszę to zrobić, tak? Albo wiem, że na poniedziałek muszę mieć zamówienia zrobione, bo a w sobotę to spisuję, to chcę mieć spokój.
No tak.
I też co zmieniłem, co w ogóle gdzieś tam wyczytałem, miałem tych Elon Musk, czy różni tam pracują 24 na dobę i w ogóle. Też tak na początku starałem się robić, że cisnąć. No. Ale zauważyłem jedną rzecz, że generalnie jeśli się nie wyśpię, to popełniam jakieś głupie błędy, które mnie kosztują później, tak? Finansowo.
Tak.
No to w ogóle jest jakiś absurd, co myślę. No to jak zacząłem, nie wiem, jak wstaję 5.30, 5.45, jeśli wiem, że za późno się kładę, to totalnie ignoruję tą zasadę rano i totalnie ją wyrzucam. Nie? I wtedy mówię, dobra, wstaję o 7 tam na przykład coś, nie?
Okay.
Jeśli na przykład nie mamy gdzieś wyjazdu, dzień jakiegoś montażowego, nie?
Okej. Okay. No dobrze, no czyli co, czyli ten sen jest bardzo ważny. Jak sobie planujesz dzień, to sobie po prostu spisujesz coś do zrobienia, czy rezerwujesz sobie bloki czasu w kalendarzu?
Nie, bloki czasu rzadko, nie, ale spisuję po prostu konkretnie, co mam zrobić, ale nie przepisuję tego jakiś tam mega, że to musi mi potrwać godzinę. Po prostu wiedzieć, co mam do zrobienia, nie? Czy tam zadzwonić do kogoś, tylko takie rzeczy, żeby nie zapomnieć. Do tego oczywiście mam jeszcze aplikację Nozbe, i która mi bardzo pomaga, bo też jakby współpracuję z Wojtkiem Przybylskim, który robi mi marketing. Do tego...
Skąd ja mogę znać Wojtka Przybylskiego teraz, tak się myślę sobie? Ale dobrze.
Nie wiesz?
No właśnie, nie wiem.
Z mafii też.
A, no właśnie.
Na bok kłaniamy się.
Ale nie mówimy, nie wolno mówić o mafii. Nie. Nigdy nie mówimy o mafii. Dobrze, Wojtek Przybylski. Właśnie, to znajomo brzmiało.
Tak, także to jest jakby członek zespołu, ale to jest jakby, wiesz, osobna firma, tak? I do tego doszła Marta i teraz to wszystko się fajnie jakoś spina, że te osoby pomagają mi w budowie
Imperium. Imperium Drzwi Kubickie.
Nie tylko Drzwi Kubickie, bo zaczęliśmy też regularnie pisać bloga.
Prywatnego. Kiedy?
Od początku roku.
Jeju, ja tego nie wiem.
Nie wiesz, bo w sumie nie powiedziałem o tym na vlogu jeszcze, ale jakby, wiesz, najśmieszniejsze jest to, że ta strona internetowa, ten blog powstał...
Blog jest twój, czy jest firmowy?
Nie, mój. Okay. Firmowy też jest, nie?
W sensie i taki, tak?
Tak, ale firmowy jest podpięty pod stronę, wiadomo, żeby tam też lepiej była pozycjonowana. Prywatny blog Marcin Kubicki. Tam jest jakby... Ja zrobiłem tak naprawdę na samym początku przez 2 lata, może 2 wpisy sam. Nie? Który też jeszcze dałem do copywritera.
Tak.
I no nie było czasu, raz, że też nie lubię za bardzo pisać, nie? I później jak już zacząłem robić te vlogi i już miałem asystentkę, czyli od stycznia, to zacząłem dawać treść, którą coś przekazuję, nie tylko, że coś pokazuję, że co tam robimy, no to mówię, to robimy tak, że robimy po prostu to najbardziej wartościowe, co mówię, dajemy do przepisania i rzucamy też na vloga, nie?
Na bloga. Jako tekst, no tak. Czyli zaczynasz uprawiać tak zwany recykling treści.
Tak, i jeszcze do tego uruchomiliśmy LinkedIna.
Bardzo dobry ruch. Teraz na LinkedInie to się super dużo rzeczy się dzieje na LinkedInie i w ogóle ja mam wrażenie, że no jeżeli ktoś prowadzi biznes, to w ogóle jeżeli go nie ma na LinkedInie, to jest...
To go nie ma?
No może nie, bo to trochę brzmi, jak kiedyś brzmiało, że jak cię nie ma na Facebooku, to nie istniejesz. Mnie nie ma na Facebooku już od pół roku i istnieje, i jestem żywy i jest wszystko spoko. Także nie, ale na LinkedInie ja mam wrażenie, że w ogóle jest taki dobry miks z jednej strony ludzi, którzy jednak, jakby to powiedzieć ładnie, Znaczy, ponieważ istnieją w jakimś takim kontekście zawodowym, to tam nie ma hejtu, tam nie ma takiego właśnie jakiegoś negatywizmu straszliwego, tam nie ma polityki za bardzo. Znaczy zdarza się, ale...
Ta sama treść na LinkedInie może być zhejtowana na Facebooku i odwrotnie.
Otóż to, dokładnie tak.
Tu może być polubiana, a na Facebooku może być znienawidziona i odwrotnie, nie?
Nie, no to znaczy wiadomo, że każda platforma ma jakieś tam swoje prawa, ale mam wrażenie, że właśnie przez to, że LinkedIn jest raczej taki zawodowo-pracowy, powiedzmy, no to ludzie się boją, że jak napiszą jakąś głupotę, to jednak może, wiesz, nie dostaną premii, albo ich szef wyrzuci, albo coś tam i się tak trochę bardziej, jak gdyby, trzymają, powiedzmy, kultury, o.
No i tam był jakiś skandal jakiś czas temu, chyba z pół roku temu właśnie.
Był jakiś skandal? Nie, no pewnie są jakieś skandale, wiadomo, wszędzie są. No ale ja ci ciągnę za język, a ty mi nie chcesz powiedzieć, no a ja bym chciał usłyszeć tutaj taki typowy hero journey na zasadzie 4 lata, 5 lat temu właśnie usłyszałeś książkę tego Briana Tracy'ego, później doszedłeś do tego wniosku, że będziesz robił vloga, a jak dzisiaj z perspektywy czasu byś powiedział, że jak to wpłynęło na twój biznes i na ciebie, to już wiemy, tak, że wpłynęło dobrze. Na twoje relacje z żoną wpłynęło dobrze. Natomiast na biznes też wpłynęło dobrze?
Oczywiście, jeśli chodzi o biznes, to ja pierwsze, co zrobiłem, gdy przeszłem troszeczkę w inny model biznesowy, to zacząłem liczyć wszystko. Mam aplikację, tam akurat robię niepopularnej aplikacji, bo w Numbersie w iPhone'ie. I zliczam wszystko, każdy swój wydatek, każdy swój przychód. Jestem w stanie 2 lata do tyłu powiedzieć, co tam było sprzedane, za ile, jaki był dochód czy zarobek w danym miesiącu.
Spoko.
Generalnie mogą być tam jakieś pomyłki, tak? Ale generalnie zarobek był bardzo mocno pilnowany, nie? Końcowy. I każdy rok to jest wzrost. I nie będę mówił tu liczb, ale generalnie jest tak, że...
Bo wiesz, Maciek Eniserowicz ostatnio się chwalił jakimiś milionami, myślałem, że ty się też pochwalisz.
Nie, no. Do milionów to nie ma, nie, ale generalnie jest tak, że ostatnie 6 miesięcy przyniósł wzrost razy 3, nie?
Nieźle.
To było superancko, nie? Jakby, ale to wiele czynników się na to złożyło. Raz, że staram się rozwijać i spotykać z różnymi ludźmi, którzy gdzieś osiągnęli jakiś sukces i podpytywać się tych ludzi.
No jak to wpłynęło właśnie na rozwój biznesu? Bo ja cię widziałem tam w Akademii Bogactwa z tym, jak on się nazywa?
Kuba Bidel.
Kuba Bidel, dokładnie. I no właśnie, no, w mafii, o której nie wolno rozmawiać, też cię widziałem.
No ale podam ci przykład, nie, mafii, nie? I Mirek miał Patronite'a. I tam wystarczyło wpłacać 10 zł, żeby być w tej mafii, nie? Tak. Faktem, że nikt nie wiedział, że to będzie kiedyś zlikwidowane i że później ta mafia będzie jakby w jednym kręgu i że nikt nie będzie mógł się już później dołączyć, przynajmniej na dzień dzisiejszy.
Tak.
Wielu ludzi po pewnym czasie nawet przestało płacić te 10 zł i nie byli nawet w tej darmowej wersji. A na przykład ja zainwestowałem wtedy, znaczy jak płaciłem 10 zł, to później była możliwość za 250 zł, nie? Być tam w tym progu troszeczkę wyższym, znaczy w ogóle chyba najwyższym albo przedostatnim, nie? I wtedy Mirek tworzył, nawet chyba nie bardzo wiedziałem, że to będzie, ale raz, że można było z nim rozmawiać co jakiś czas i o pewnych rzeczach przegadać,
tak.
A do tego był stworzony później mastermind. Mirek, tam było dosłownie 4 czy 5 osób, które miało dostęp tylko do tego. No i wiesz, zaczęliśmy, każdy omawiał tam swoje problemy, to było bardzo pilnowane, tak dosyć fajnie to było robione. I Mirek tego wszystkiego pilnował, żeby to wszystko grało i miało ręce i nogi. No i na przykład na Mastermindzie szukałem z jednych z problemów wtedy, to chciałem w ogóle zrobić nową markę, czyli Drzwi Kubicki.
Tak.
I szukałem marketingowca. Ale wiesz, znaleźć marketingowca w dzisiejszych czasach takiego, który wiemy, że mu płacimy i będą efekty.
No to bardzo trudno jest, tak.
To jest trudno, bo to jest tak jak z mechanikiem troszkę, nie?
Tak, wszyscy są dobrzy, nie?
Nie, ale wiesz, dasz auto do mechanika i tak naprawdę ciężko zweryfikować czasami, że on ci naprawdę tą część wymienił, nie?
No wiadomo, to znaczy w sensie w ogóle jak podchodzisz do jakiejkolwiek takiej umiejętności bardzo, bardzo specjalistycznej, no to w sumie, o ile nie jesteś ty specjalistą z tej dziedziny, no to nie wiesz, jak to zweryfikować.
No właśnie, nie jestem i teraz znać kogoś, kto będzie będzie robił to rzetelnie.
No.
Ja już miałem tam jakąś firmę, 3000 mi proponowało, że wszystko mi ogarną, ale totalnie w to nie wierzyłem, nie? Mhm. I na Mastermindzie tam omawialiśmy te problemy, tam też chodziło, parę innych rzeczy były, któreśmy rozwiązywali, ale ten jakby najbardziej pamiętam, który był rozwiązany w ten sposób, że mówię, że tutaj znalazłem kogoś i ta osoba coś tam i Amirek mówi, dobra, to zrób tak, weź, zrób, masz przecież listę wszystkich w grupie Mafii, tak? Mhm. Zobacz, kto się zajmuje marketingiem, pozwoń do wszystkich i zapytaj się, co ci powiedzą i czy mogą ci pomóc.
Okay.
I wziąłem listę i mówię, kurde, no w sumie dobry pomysł, nie? Wziąłem listę, zrobiłem tą listę i przejrzałem, wypisałem, nie wiem, około 10 osób, no i telefon jeden dzień i do każdego dzwoniłem. Niektórzy od razu mi mówili, że jakby nie są mi w stanie pomóc, bo coś tam. Niektórzy dali mi jakieś propozycje. Niektórzy mówili, że znają się na tym, ale nie, jakby nie, nie są w temacie, w sensie, że nie pracują normalnie w tym, tylko i na przykład, nie wiem, Patryk Gryszyński chyba z godzinę ze mną przegadał i mówił mi, że jak to powinno wyglądać w ogóle, nie? Co bardzo też mi pomógł i zaangażował się w jakiś sposób w tą rozmowę. Aż w końcu trafiłem na Wojtka, nie? A Wojtek mówi, no, z miłą chęcią ci pomogę, oglądam twojego vloga, nie?
Czasem... No patrz, oglądał vloga, nie?
Czasem tam chyba go obejrzał, nie? Bo mnie kojarzył. I mówi tak, nie? Że nie ma problemu, nie? Przecież jak pamiętam to jak dziś, o 18 chyba z nim rozmawiałem, o 12 w nocy wysłał mi logo.
Spoko.
Nie mając ze mną podpisanej żadnej umowy, żadnych w ogóle
nic. No bo widzisz, no bo tutaj zadziałała mafia w sensie takim.
Zaufanie.
Tak, no że już było wiadomo, że wiesz, no że jesteś swój i...
Tak, i zaczęliśmy marketing chyba tam od, nie zaraz od 3000, tylko wiesz, Wojtek mówi na spokojnie od 1000, żeby zobaczyć, co będzie tam działało, co nie. No i tak zaczęli przypływać klienci niemieccy, z Niemiec, nowi klienci na tą nową markę i w ten sposób też bardziej się zaangażowałem w te filmy, żeby robić o tych drzwiach. Mhm. I zaczęło się wszystko fajnie spinać i...
Właśnie, bo dla tych, którzy nie śledzą twojego vloga, co muszą od razu nadrobić i zacząć śledzić, natomiast tutaj ja się tylko wtrącę, że po takim pierwszym etapie tego vloga, gdzie pokazywałeś bardziej po prostu, właśnie dzieliłeś się tymi swoimi przeżyciami związanymi z tymi książkami, z tymi audiobookami, które odnośnie rozwoju osobistego i no to później zacząłeś nagrywać już takie wyjątkowo, ja bym to nazwał specjalistyczne, związane ze swoją pracą filmy, gdzie pokazywałeś, jak jedziecie na jakiś obmiar, jak, nie wiem, jak to było, schody na beton, jak zamontować, tak?
No, to, w ogóle ten film to jest ma jakiś, tam 130 tysięcy.
To jest jakiś hit w ogóle na twoim kanale, co nie? I, no i takie właśnie poprzeplatane zaczęły być treści bardzo mocno związane z twoją firmą, jednocześnie wciąż robisz te takie vlogi, jak gdyby, ja bym to nazwał lifestyle'owe, tak? Czy powiedzmy, tak, no, dotyczące twoich jakichś przemyśleń, rad i pomysłów na życie.
Czasem nawet Jerzy się tam pojawi.
Ja czasami się też pojawiam, tak?
Nawet chyba nie jesteś w czołówce.
Ostatnio widziałem to, że jestem w czołówce w ogóle. Nawet nie wiedziałem, że to jest czołówka. Myślałem, że to jest taki odcinek vloga po prostu króciutki. Nie. Znaczy, a później to było... się okazało, że to jest reklama kanału, nie?
Tak, celem było właśnie, żeby pokazać jakby taki lepszy odcinek, troszkę lepiej zmontowany.
Tak, pamiętam, że napisałem, że dobry montaż.
Bo wydelegowany.
Oj tam, właśnie. To jest też ważnym elementem, że Marcin swoje vlogi montuje sam, wciąż.
Pierwsze chyba 110 odcinków na iPhone'ie 6, tym małym.
Znaczy, tym... Nie, no to się nie dało przecież.
Jak się nie dało? 100 odcinków tak zrobiłem.
No nie, no to ja myślę sobie, że te wszystkie osoby, które mówią nie zrobię vloga, bądź brakuje mi Maca Pro i brakuje mi jakiegoś specjalnego po prostu software'u, to powinny właśnie teraz jeszcze raz przemyśleć swoją decyzję.
I zapłakać gorzko.
Tak. Na iPhone'ie 6, proszę państwa, 100 6. odcinków.
I ja mam dosyć spore palce i musiałem tam tą muzykę, jak tam jest, nie?
No. Ale montowałeś do muzyki, czy nie? Czy
oczywiście. No, tam też do muzyki i tam jeszcze ucięcia robiłem i... No, także. Ale raz ostatnio, bo dałem aparat do naprawy i musiałem jeden odcinek zrobić na iPhone'ie, co myślę, jak ty człowieku te 100 odcinków to zrobiłeś?
No widzisz, jak to się człowiek jednak do dobrego przyzwyczaja później.
Tak, bardzo szybko, także cały czas do przodu.
No moje doświadczenia z początków vlogowania są zupełnie odwrotne, w sensie ja na samym początku właśnie robiłem montaż, a już później zacząłem go zlecać, bo już mi się nie chciało montować samemu. O, teraz w ogóle to nie ja montuję.
O, ciekawe ile płacisz.
No, dobrze się dogadałem z bardzo utalentowaną osobą, tak to powiem.
To poza podcastem powiesz.
Na privie, jak to się mówi. No dobrze, a czy w tej chwili w biznesie drzwi kubicki przychodzą ludzie i mówią, proszę mi zrobić coś właśnie, co wy robicie? Nie tylko drzwi już w tej chwili, robicie całe w ogóle różne drewniane rzeczy, tak?
Tak, nie, no generalnie jest tak, że staramy się kompleksowo dostarczyć wszystko, nie? Znaczy drzwi. Głównym naszym produktem są drzwi dębowe, ale jakby dostarczamy też schody, dostarczamy teraz od początku roku podłogi też, trójwarstwowe.
Okay.
I kuchnie też.
Kuchnie. To myślę, że dużo ludzi może być zainteresowane kuchniami, bo to znaczy, ja mam wrażenie, że w stolarstwie to jest taki dosyć chodliwy temat.
Plusem w ogóle tego, co ja robię, to jest to, że staramy się dostarczyć kompleksowo, nie? To znaczy, może być taka sytuacja, że wtedy, wiesz, jak zamawiasz wszystko u jednego, to dzwonisz do jednego, nie?
No pewnie.
I plusem jest też to, że tak jak kiedyś spóźniałem się i w ogóle, nie? Mhm. To tak teraz jest bardziej 99% przypadków. Jesteśmy na czas i czasem bywa tak, że klient mówi, no jeszcze się nie wyrobiłem, musi pan poczekać, nie?
Aha.
I towar czeka.
W budowlance, przez to się w ogóle nie zdarza, żeby wykonawca był szybciej niż inwestor.
A u mnie się to często zdarza i...
To myślę, że to jest najlepsza reklama firmy Drzwi Kubickich, jaką ja przynajmniej w swoim życiu, ja mam trochę krótkie życie, jeśli chodzi o takie różne rzeczy, bo mam raptem doświadczenie w wykańczaniu dwóch mieszkań i w budowie jednego domu, więc...
To i tak masz większe doświadczenie niż średnio...
No, ale też już jestem strasznie stary i mam siwą brodę, nie? Natomiast... Natomiast nigdy jeszcze nie miałem wykonawcy, Który byłby na czas, więc dla mnie to jest najlepsza reklama twojej działalności.
Zdarza się, mamy poślizgi, ale to mówię, to jest naprawdę 1% praktycznie, nie? I to też nie do końca zawsze jest zależne ode mnie, ale wcześniej informuję osobę, której coś robimy i staram się z nim to ustalić. Ewentualnie, jeśli temu komuś naprawdę mocno zależy i chcę, i powinno to być wykonane jednak w czasie, no to wtedy przekładam po prostu inny temat i innego klienta, który dzwoni i na przykład się okazuje, że jednak będę ja musiał poczekać tam, tak. No to wtedy przekładamy, nie? I staramy się tak w ten sposób robić.
No dobrze, właśnie, a są klienci, którzy mówią, przyszedłem do pana, tutaj składam zamówienie, bo widziałem vloga?
Tak, może do końca nie, ale widzą, nie? Ale fajne jest to, bo to przełamuje troszkę lody, nie? Mhm. Bo podam ci przykład, na przykład w Niemczech, jak byliśmy, montowaliśmy tam pewnej rodzinie i przyjechał ich syn. Mhm. I zaczyna tam chodzić, sprawdzać, co myślę, mogą być problemy. Aha. Bo taki wiesz jak to jest, do każdej roboty zawsze się możesz dowalić i zawsze możesz coś znaleźć. Kwestia, wiesz, kto jaki ma charakter i czy był skrzywdzony przez życie, czy nie.
I czy wystarczająco długo szukać.
Tak i no i wiesz, popatrzą, nie mają zastrzeżeń, nie? Ale normalnie pan nie było jakiś tam, wiesz. Na drugi dzień rano wchodzi, siema youtuber! Sprawdził mnie w nocy.
No, już inna rozmowa od razu. Nie?
Całkiem inna rozmowa i naprawdę było całkiem inaczej.
Ja to mam taką swoją teorię, że mi się wydaje, że osoby, które właśnie nie boją się kręcić wideo, ale nie takiego wideo, jak to czasami widzimy na LinkedInie, że ktoś siada i opowiada o tym, że on umie robić coś tam, tylko takie właśnie wideo w twoim stylu, takie szczere nagrania o różnych rzeczach, nie tylko obliczone na to, żeby robić marketing swojej firmy, że to gdzieś tam jakoś działa podprogowo na ludzi, że ludzie sobie tak sobie myślą, no kurde, jeżeli ten gościu się nie boi w ogóle gadać do tej kamery, no to prawdopodobnie jest normalny. Albo już kompletny wariat, nie? Ale w sensie, że to nie jest tak, że możecie...
Albo możemy dać mu kasę, bo go znajdziemy.
Na przykład, no, bo właśnie, no bo, to bo inaczej jakby wszystkich oszukiwał seryjnie, no to już by tam, już by go dawno nie było na tym YouTubie.
Dokładnie. Nie no, trzeba być jednym słowem konsekwentnym w tym, co się robi. Wiadomo, Jak coś nie wypala, no to zmieniasz to, nie? Ale generalnie jakąś drogę obrałem i to wychodzi. I...
Czyli tego vloga będziesz dalej robił?
No oczywiście.
Jak będziesz miał 100 milionów obrotu, to też będziesz go robił?
Tak. Wtedy będę robił vloga z Majorki, jak się opalam.
Jak latasz tam samolotem prywatnym.
Skąd wiesz?
No nie wiem, tak mi się wydawało właśnie, że to
mówiłem ci to o tym już?
Nie, nie mówiłeś.
Nie, no wiadomo, no, chcę się rozwijać i chcemy zrobić to, poszerzyć na pewno w jakimś stopniu. I zobaczymy, jak to będzie, w jakim kierunku szło. Ale na razie każdy rok jest do góry.
Dobra, no to teraz wyobraźmy sobie, że słucha nas ktoś, kto się zastanawia, jest rok 2019 w Polsce i się zastanawia, czy w ogóle warto dzisiaj założyć firmę i co tam dalej robić, to jakie dwie, trzy rady dałbyś mu na początek?
Dobre pytanie. Przede wszystkim na pewno, gdy zaczynasz, to musisz mieć jakiś plan, do czego chcesz dojść, nie?
No ale to tak, no czyli, ale jaki plan? Czyli, że trzeba wiedzieć, czym się chcemy zajmować na przykład, tak?
No tak, ale i też mieć jakieś doświadczenie w tym przede wszystkim, nie? I mieć jakiś budżet.
Budżet do firmy? Przecież to firma ma zarabiać.
No tak, ale chodzi o to, żeby zarabiała. I liczyć tak, żeby ona zarabiała, a nie żeby ci się wydawało, że zarabia. Okay. Bo mi się kiedyś wydawało i tak mi się wydawało, że później tylko były same problemy.
Czyli jednak mieć tą aplikację do liczenia cyferek i patrzeć, żeby
było kartka zawsze... Kartka i zeszyt nawet starczy.
Zawsze na plusie, tak?
Kartka i zeszyt nawet starczy, bo najgorsze jest to, nie... Załóżmy, że twoja firma zarobiła 10 tysięcy złotych. Masz na kupce 10 tysięcy.
Tak.
Po trzech dniach patrzysz, że wydałeś, czy po tygodniu, że wydałeś wszystko. Załóżmy teoretycznie, że wydałeś je dobrze.
Co to znaczy dobrze wydać?
No w sensie dobrze, że popłaciłeś wszystko, co miałeś, ale tego było tyle, że jak liczysz, że powinienem wydać 7, a 3 mi brakuje. I wtedy wpadasz w frustrację. Prędzej czy później, że coś jest nie tak.
No.
Dlatego jak liczysz takie rzeczy, zapisujesz, to wiesz, że tam poszły te pieniądze, czy gdzieś tam je zostawiłeś, gdzieś tam je opłaciłeś i wiesz, że okej, wydałem dobrze lub źle, nie? Bo to też wtedy wyjdzie, nie? Że coś tam jest nie halo, nie? Wszystko trzeba mierzyć.
Okej, znaczy jak nie mierzysz, to po prostu zaczynasz tracić z pola widzenia, gdzie to wszystko idzie, tak?
Tak, no dla mnie to było jakby... To było leczenie, nie? Mhm. To dzisiaj tak postrzegam, to leczenie mi zostało. Ale to jakby, wiesz, jak teraz widzisz, że coś rośnie, no to wiesz, no to wstajesz uśmiechnięty, nie?
Tak. Dobrze, to pierwsza rada, żeby zapisywać i sprawdzać, gdzie pieniądze idą. A to właściwie druga rada. Pierwsza rada to było, żeby mieć jakiś plan, tak?
Tak.
Czyli co? Czyli, no i teraz wyobraźmy sobie, że ja jestem takim młodym przedsiębiorcą, znaczy w sumie jeszcze nie przedsiębiorcą, tylko chciałbym założyć firmę. To powinienem robić coś, co już umiem robić, czy coś, co bym chciał robić?
No zdecydowanie tutaj co umiesz robić, bo jednak wtedy popełnisz mniej błędów, tak? A z tego pułapu, jak już zaczniesz na tym zarabiać, co umiesz robić i zaczniesz na przykład dobrze to w miarę prosperować, to możesz wejść na inny poziom. No, podam przykład z własnego podwórka. Wchodzimy teraz, firma będzie otwierać sklep internetowy, który praktycznie bardzo mało jest związany z branżą, którą robimy. Mianowicie będziemy sprzedawać zlewozmywaki granitowe, nie? Taką stronę będziemy, już w sumie się tworzy, nie? I od września ma iść sprzedaż.
Czy mam to wyciąć z podcastu, czy to nie jest tajemnica?
To nie jest tajemnica, czemu.
Okej. Okay. Nie, no bo nie wiem, bo czasami ludzie się boją, że jak coś powiedzą, to ktoś, wiesz...
Nie, ludzie, od września możecie wchodzić i kupywać.
Zapraszamy. A czy adres będzie drzwi kubicki łamane...
Nie.
Łamane, drzwikubicki.pl łamane na zlewozmywaki, czy będzie jakaś specjalna marka do tego?
Powiem ci szczerze, że marka się jakoś nazywa, ale nie mogę to teraz przypomnieć. Jakoś gran, coś tam.
Nie, no dobra.
Mój zespół będzie. To opracował, tak. Ja wszystkiego nie wiem, wszystkiego nie muszę wiedzieć.
To mi się bardzo podoba właśnie, że właściciel przedsiębiorstwa nie do końca wie, jak jego nowa marka się będzie nazywała. To znaczy, że potrafisz na przykład delegować bardzo totalnie po prostu pewne rzeczy.
Właśnie i jak otwierasz działalność i w ogóle chcesz być w jakiejś branży, jakikolwiek mi się wydaje, to naucz się delegować. Naucz się delegować naprawdę i fakt faktem, że nie wiem, jak zatrudniam asystentkę, to czy pracownika, nie? To na początku musi ci na niego stać. Bo nie wiesz tak naprawdę, jak będzie. Nie możesz mieć zero na koncie i mówić, a zarobimy w tym miesiącu, co z tego dam, zapłacę pracownika. Nie. Dlatego, powinieneś mieć na parę wypad do przodu.
Dlatego budżet właśnie powiedziałeś, tak?
Tak. I parę na wypad do przodu w razie czego, tak? I też umiejętnie wydawać pieniądze, to znaczy, że wiedzieć, że z tego jakiś będzie zwrot. Asystentka, zwrot. Konsultacja z kimś, nawet płatna, zwrot jakiś, tak?
Ale ty za każdym razem, jak do kogoś idziesz, to tak wiesz, że ci to przyniesie coś konkretnego?
Nie.
Ale że wystarczy, że jest jakiś potencjał, tak?
Tak.
Okej.
Bo nigdy nie masz 100% pewności, nie? Ale mówię, tak jak, nie wiem, pracownik nie będzie funkcjonował tak, jak powinien, no to go zwalniasz, ale nie zwalniasz go, poczekamy jeszcze 3 miesiące, tylko najlepiej, jak już będzie, wiesz, źle coś funkcjonowało, to zresztą taka zasada chyba jest, nie? Zatrudniaj szybko, nie, zatrudniaj...
Zatrudniaj wolno, zwalniaj szybko.
Tak.
No. Ale to wynika z tego, że jeżeli trzymasz ludzi, z którymi nie chcesz pracować, albo bo którzy nie pasują do twojej organizacji, no to w dłuższym okresie jednak robisz sobie i wszystkim innym też krzywdę, nie?
No, no tak, ale to było coś, co też mnie troszeczkę pogrążyło w tamtym okresie, w tym, jak miałem chyba, nie wiem, paru ludzi i generalnie tak naprawdę z nikim się dobrze nie, znaczy generalnie nie umiałem rozmawiać teraz. I ci ludzie nie byli odpowiednimi osobami. Zresztą dwóch ostatnich pracowników, co mi zostało, no, którzy odeszli też praktycznie z dnia na dzień w 2015 roku, to było, no to odeszli od 7:10 rano, po ciężkiej rozmowie ze mną, nie zgadzaliśmy się w pewnym aspekcie, powiedzieli, że to oni idą, no to idźcie. No i na dzień dzisiejszy, z tego co wiem, to sami się pobili pomiędzy sobą i nie pracują nawet ze sobą, bo założyli tam jakąś działalność, ale jakby to tam już jest na marginesie, także trzeba mi z głową działać po prostu.
Dobra, czyli 3 rady, przypomnijmy. Mieć jakiś plan.
Tak.
Liczyć i mierzyć.
Tak.
I delegować.
I delegować, tak. Brawo, no brawo ty.
Drzwi Kubicki, Marcin Kubicki, dziękuję bardzo za udział w podcaście Bez Edycji.
Dziękuję za zaproszenie.
I zapraszamy na YouTube'a, gdzie można oglądać twojego vloga i zapraszamy do nowego sklepu z granitowymi zlewozmywakami od września.
I na stronę drzwikubicki.pl.
Na razie.
Na razie, cześć.
Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu Bez Edycji. Jeżeli ci się podobało, pozostaw ocenę i recenzję na iTunes. Możesz też podzielić się ze swoimi znajomymi informacją o tym podcaście w mediach społecznościowych, co sprawi, że więcej osób dowie się o istnieniu tego podcastu. Resztę odcinków Bez Edycji znajdziesz w swojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów i na stronie www.bezedycji.pl. Wszystkiego dobrego!